Lewica nie dba o politykę prorodzinną, bo prowadziła przecież, nie dbała po prostu też o najuboższych, bo przecież zlikwidowała te podatek 40%, nie wprowadziła ulg prorodzinnych i tak dalej. A co? A my tutaj sobie podwyższymy te ulgi prorodzinne. No i tutaj pani, prawdzie my to sobie trochę żartowaliśmy a propos wysokości tych ulg. Niemniej to, co jest takie znamienne, że takie działania są podejmowane. Z drugiej strony to też mówi, nie wprowadza z powrotem, powiedzmy, tego podatku dla najbardziej zamożnych obywateli wyższego, ale taki robi taki symboliczny oczko, ponieważ odbiera tam drobne kwoty tej ulgi na dzieci. Ale to też charakterystyczne. Na co? Na dzieci, tak? Odbiera. Też pokazuje w ten sposób, no dobrze, dobrze, ale teraz to już będzie ta inna waloryzacja, bo tak naprawdę, no to mówi tak, bo ludzie często patrzą, o, nie dość, że mało mam niską tę emeryturę, to jeszcze od tego mi tylko parę złotych dają. No, a tutaj sąsiad ma, nie dość, że ma wysoką emeryturę, a z drugiej strony dostaje znacznie wyższą tą podwyżkę. Ja uważam, że nawet gdyby ona była wprowadzona tak kwotowa, to ona ma jakiś sens, powiedzmy, w tym okresie przejściowym. Po nowy system zakłada, że świadczenia emerytalne będą utrzymywały swoją wartość nabywczą. A więc co najmniej inflacyjnie powinny być waloryzowane. To, co jest ponad, może być, powiedzmy, tutaj kwotowo. A w jaki sposób też, odpowiadając na wcześniejsze pytania, ten element, który poruszył tutaj pan poseł, a propos tej dyskusji, a propos wysokości tych emerytur w przyszłości. Widać, że premier też nie do końca zna, jakie są przepisy systemowe, bo one mówią o tym, że przecież wielkości będą waloryzowane naszych kont, a więc tych możliwości, których będziemy później mieli świadczenia te emerytalne, będą waloryzowane wielkością funduszu płac. Ale jeśli będzie wychodziło setki tysięcy osób z tego wieku produktywnego, cygnego na emerytury, a nie będzie wchodziło nowe pokolenie, ponieważ jest po prostu zdecydowanie mniej liczne, to w tym momencie wystąpi coś takiego, że przy wysokiej inflacji realnie nasze środki na rachunkach tych emerytalnych będą traciły. Więc mi się wydaje, i ponadto przecież to, co zostało zrobione, co mało kto zauważył, że ten skok na OFE, to tak naprawdę jest dodatkowym tym 5-procentowym podatkiem, ponieważ nagle się okazuje, że my już nie będziemy czerpali części naszych środków emerytalnych z tego pracy kapitału w Polsce, tylko już z podatku, a więc opodatkowania społeczeństwa. Ale proszę zobaczyć to, co zrobiono. Też zrobiono taki trik niekorzystny w porównaniu z tym, co jest na rynku kapitałowym. No bo na rynku kapitałowym to jest w ten sposób, że jeśli nie ma po prostu jakiejś konfliktu, jakiegoś interesu i sektor nie jest źle zarządzany, no to jest coś takiego, że inwestorzy nie chcą inwestować po prostu w aktywa, które tracą. Ale na tych kontach emerytalnych, które teraz 5-procentowych odebrano, a których długi przerzucono do ZUS-u i one powiększają dług ZUS-u, waloryzację, którą przyjęto, to jest waloryzacja nominalna wielkości PKB. Teraz, jeszcze przez 3 lata, będziemy mieli jeszcze, mamy dobrą sytuację demograficzną, możemy liczyć na jakieś wzrosty PKB, ale w przyszłości może się tak zdarzyć, że będzie nasze środki, które mamy w ZUS-ie, będą tracić.
Zapisy na rachunkach.
Tak. No tak, tak, ponieważ tak naprawdę to już mamy ponad 2 biliony ma ZUS długu.
Żeby nawiązać do tego, co mówi pan minister o tych właśnie manipulowaniu przy ulgach, no bo z jednej strony pan premier Tusk zabrał ulgi na dzieci tym rodzinom, gdzie dochód roczny przekracza 85 tysięcy złotych, a niby dodał na 50% dodatkowej ulgi rodzinom, które mają troje i więcej dzieci. W rodzinach wielodzietnych być może to zostało przyjęte dobrze, tylko okazuje się, że ta ulga będzie działać w taki sposób, jak przedstawił ją premier. Na przykład w rodzinie, która ma trójkę dzieci, pod warunkiem, że miesięczny dochód tej rodziny będzie przekraczał 4,5 tysiąca złotych, bo dopiero wtedy będzie można coś sobie dodatkowo odpisać od podatku. A w przypadku rodziny z czwórką dzieci, wtedy, kiedy ten dochód będzie wynosił 7 tysięcy miesięcznie. Proszę powiedzieć, ile rodzin w Polsce spełnia te warunki? Bardzo niedużo. Co więcej, to co podkreślaliśmy w telewizji Trwam. Poza tym systemem ulg, wszystko jedno już, takich po 1000 złotych na dziecko dotychczasowych, czy tych zwiększonych, obiecanych przez premiera, są wszystkie dzieci osób, które nie płacą podatku dochodowego i wszystkie dzieci rolników. Więc to jest, to w zasadzie trudno nazwać systemem. Nie mamy ulg o charakterze prorodzinnym, które występują chociażby na Węgrzech, w Czechach, już nie mówię o wzorcu, który pod tym względem funkcjonuje w Europie, czyli na przykład Francji albo Szwecji. No i także Niemcy.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone, przedłużone już po północy. Przypomnę, jest już 6 minut po godzinie pierwszej, a więc witamy naszych słuchaczy w Chicago, słuchających nas poprzez stacje naziemne, a więc jesteśmy słyszalni tam, gdzie macie nadajniki, odbiorniki naziemne, także i w samochodach. Gorąco, gorąco pozdrawiamy, rozmawiamy o tematach związanych z polską gospodarką, z polskimi finansami po wysłuchaniu czy po przyjęciu exposé premiera rządu. Są nasi goście i już rozmawiamy, odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, proszę bardzo.
Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Południa, Polski.
Witamy.
Witam ojca, witam gości. Przysłuchuję się rozmowie z państwa i w telewizji Trwam i w Radio Maryja. Ja powiem jako normalny obywatel tego kraju, nie wysłuchałem czego ze pana premiera. Ale jeśli w naszym kraju miałoby się polepszyć, to uważam, po pierwsze, że przez to miałby powstać ten wzrost gospodarczy, przez to, że tyle zakładów zostało zniszczonych, że tyle, nie tyle zniszczonych, nawet rozkradzionych, bo tak trzeba to nazwać, bo to nie była żadna prywatyzacja, tylko była złodziejska prywatyzacja. Po drugie, to co pan doktor Kuźmiuk i państwo zwrócili uwagę, najwięcej, czyli w tej chwili wszystkim zarządza Europejski Bank Centralny, siedzą we Frankfurcie. I oni sobie roszczą prawo do tego, jak rządy narodowe mają postępować. Nas się Polaków omamia, że pan tu zrobi to, tamto, tamto. No to jest nieprawda. Decyzje zapadają nie w Polsce, za granicą. Jest tylko jeden wielki problem w Polsce. Mnie się wydaje, moim zdaniem prywatnym. Brakuje nam wybitnych ludzi w polityce, mężów stanu. Brakuje nam ich i w polityce, i z przykrością muszę powiedzieć również w polskim kościele. Uważam, że gdyby tacy ludzie byli, moglibyśmy sobie poradzić sami. Płuje się na przykład Węgier, ale premier Węgier, pan Orban, budował to wszystko przez 8 lat. I pan Orban podjął tę decyzję, którą dr Kuźmiak nadmienił. Podjął decyzję sprzeczne z tym, co sobie życzyła Unia Europejska. Czy my mamy takich polityków w Polsce, którzy by podjęli takie decyzje? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić, proszę państwa, bo to, co się obserwuje, co się dzieje z Polską, to, co pan premier robi, odwraca uwagę od istotnych problemów, które nas po prostu jako Polaków powinny interesować. Naród nasz, z przykrością muszę stwierdzić, nie interesuje się. Pan doktor Cezary Mech, pan doktor Kuźmiuk, pani Barys, świetnie państwo to mówicie, próbujecie to nas trafić, tylko proszę państwa, nie chcę naród tego zrozumieć, że my jesteśmy w arcytrudnym położeniu. Naprawdę, proszę mi uwierzyć. Ale te główne decyzje, moim zdaniem, zapadają nie w Polsce, nie w Warszawie, a pan premier ze swoim ugrupowaniem to wiemy, kogo reprezentuje. I teraz znowu wszystkie te obciążenia, które nas dotkną, to nie są te decyzje, które powinny zapaść dla Polaków. On reprezentuje wszystkie, ale międzynarodowe instytucje. Między innymi ten Europejski Bank Centralny, agencje ratingowe, bo chce się podobać, przypodobać, że on podejmie takie decyzje, że to w Unii będzie pięknie wyglądało. Ale to nie dotyczy nas Polaków. Jeśli my nie otrzeźwiemy, jeśli my nie wybierzemy polityków, którzy chcą jeszcze po polsku działać i myśleć, no to skończymy jak skończymy. To będzie koniec państwa narodowego, któremu
oby tak nie było, panie Andrzeju.
Życzę państwu wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Nawzajem. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Pozdrawiam gorąco.
Przepraszam za taką smutną konstatację, ale tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Życzę powodzenia.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. I pan rzeczywiście, pan Andrzej z południowo-wschodniej Polski, tam też z tej strony Polski te sprawy tak też mogą bardzo tragicznie wyglądać. Ogólnie z całej też, ale ta część, wiemy, co się tam też z przemysłem podziało. Bardzo prosimy, kto pierwszy do komentarza?
Znaczy, trudno z tym polemizować, o czym mówił słuchacz, przy czym ja bym troszeczkę inaczej położył akcent, to znaczy Europejski Bank Centralny jest tak naprawdę wykonawcą woli rządów wiodących krajów europejskich, więc głównie Niemiec i Francji. Mimo tego, że od 1 listopada szefem Banku Centralnego, co znamienne, jest przedstawiciel Włoch, ale to głosy Niemiec i Francji w zarządzie tego banku decydują, jakiego rodzaju decyzje są realizowane. Więc wiodąca jest tutaj niewątpliwie Komisja Europejska, a tak naprawdę duet Angela Merkel, prezydent Francji Sarkozy. To oni podejmują decyzje, oni komunikują je na konferencjach prasowych i dopiero później te decyzje trafiają do Komisji Europejskiej. W wielu podstawowych sprawach, szczególnie tych zawirowań na rynkach finansowych, ratowania poszczególnych krajów, ten scenariusz był realizowany publicznie. Wcześniej to było gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, ale proszę sobie przypomnieć, przed kolejnymi szczytami zawsze było tak, że albo we Francji, w Paryżu spotykała się pani Angela Merkel z prezydentem Francji, albo w Berlinie. Spotykali się razem, później była konferencja prasowa, komunikowali, jakie decyzje strategiczne z punktu widzenia krajów Unii Europejskiej zostały podjęte i dopiero następnego dnia był albo szczyt krajów strefy euro, albo szczyt 27. W tym kontekście zupełnie blado wypada nasza prezydencja. Pamięta pewnie ojciec, z jakim zadęciem tę prezydencję zaczęliśmy. Były wielkie fanfary w Warszawie, Polska kieruje Unią Europejską. Pan premier Tusk ani razu podczas tego godzinnego wystąpienia nie wspomniał o tym, że jest przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, że przewodniczy pracą i że ma jeszcze jakieś decyzje przez te dwa czy półtora miesiąca do końca grudnia ma do podjęcia. Nie wspomniał o tym ani razu, choć wydajemy, przypominam to słuchaczom, wydajemy na tę prezydencję 500 milionów złotych. Pół miliarda złotych będzie kosztowała nas, przynajmniej oficjalnie, prezydencja, a teraz już pan premier nawet na pół paznokcia nie pochwalił się tym, że jest szefem 27 krajów, że przewodzi Radzie Unii Europejskiej i że podejmuje jakiekolwiek decyzje. Krążyły takie informacje właśnie w kuluarach Sejmu, że bardzo silnym przeżyciem negatywnym dla pana premiera Tuska był ostatni szczyt w Brukseli. Otóż wtedy doszło do spotkania 27 krajów i w pewnym momencie to posiedzenie się skończyło. Pan premier Tusk i premierzy innych 10 krajów niebędących w strefie euro musieli wyjść, a zostali przedstawiciele 17. Czyli mówiąc obrazowo, premier Polski, przewodniczący Rady Unii Europejskiej został po prostu postawiony za drzwiami. No i w tej sytuacji doznał jakiegoś szoku psychicznego i nie chce nawet wybierać się do Brukseli, nie chce o tym mówić. Ale to jest w dużej mierze te odczucia słuchacza. Potwierdzamy, że coraz bardziej ta Unia Europejska zaczyna wyglądać właśnie w taki sposób, że mamy do czynienia z tym dyktatem niemiecko-francuskim.
Pani Niemiec. Tutaj może dodać, że przecież to, co zostało po raz pierwszy napisane jednak za granicą, taką, z takim myślnikiem, a które później weszło też do języka polskiego, no to co było, taka zbitka, Merkozy, charakteryzująca po prostu, jak podejmowane są decyzje. I jeśli chodzi też o kwestię Eurogrupy, to zauważmy, że Eurogrupa spotykała się zwykle dzień przed podejmowaniem jakichś tam decyzji, po to, żeby były później one ustalone. To tyle było niedobre, ponieważ oni później przychodzili w większości i mniej więcej mieli ustalone tam swoje własne stanowiska.
Na posiedzenie 27.
Tak, tak. Ale przecież musimy powiedzieć sobie prawdę. Traktat z Lizbony, który my żeśmy zaakceptowali i ogłosiliśmy go sukcesem, to nie tylko była kwestia to, że my że straciliśmy połowę, tak jakbyśmy połowę Polski wpływów stracili. My żeśmy też stracili między innymi w ten sposób, że Eurogrupa, i to już zostało w traktacie napisane, po prostu jest formalnym ciałem. I ja tu nie widzę jakiegoś tam kwestii oburzenia. Te rzeczy są zapisane, a my żeśmy uznali je jako swój sukces. Ba, no nie wiem, no chyba nie chcemy mówić w ten sposób, że my bronimy Polski, ale w ten sposób, że mają to, że tak powiem, wetować Irlandczycy albo Czesi. No, ten sposób nie można. Jeśli my nie dojdziemy do jakiegoś nawet takich fundamentów, co jest naszym interesem i doprowadzimy do takiej sytuacji, że nawet ten Miller był zmuszany niemalże przez opinię publiczną i ze złamanym kręgosłupem wetował, tak? Traktat z Lizbony. A później oznaczamy to sukces bez wrócenia do tych fundamentów, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, my nic nie osiągniemy.
No ja, panie ministrze, chcę tylko zwrócić uwagę, że konsekwencją tego kryzysu ma być zmiana traktatu lizbońskiego i dopisanie kolejnych uprawnień dla Komisji Europejskiej, no a w konsekwencji także dla tych wiodących dwóch krajów unijnych. Kolejnych kompetencji pozbawiających kompetencji państwa narodowe.
Oczywiście to już też jest zapisane w traktacie, także właściwie tam można robić wszystko. Ale dlaczego my na przykład, te państwa, które są poza strefą euro, nie wykorzystamy tego zapisu traktatowego, bo my też możemy tu tworzyć grupę, prawda? My też możemy utworzyć grupę państw, której będzie o swoje interesy dbała. I ja się dziwię, że na przykład Polska, która ma prezydencję i która obserwuje takie zdarzenia w Europie, nie próbuje jednoczyć tych państw poza strefą euro również do jakiegoś zjednoczenia i działania. A to by dawało, prawda, siłę.
Tak, tylko zauważmy. Ja coś jest takiego stało. No, ja byłem tą osobą, która będąc nawet tam ministrem kancelarii Sejmu po prostu protestowała przeciwko po prostu temu procesowi dotyczącemu akceptacji Lizbony. Ale zauważmy w ten sposób. W chwili, kiedy my zdecydowaliśmy się na marginalizację naszej pozycji, to w tym momencie my nie możemy liczyć, że inni z nami będą chcieli współpracować.
Tak, no straciliśmy honor.
Tak, nie i wpływy. Realne mieliśmy, bo poprzednio mogliśmy coś działać konstruktywnego. Nawet przecież to, co jest często tutaj, ten element to jest jakiś tam, ale często powtarzane, no Szwecja odstąpiła od blokowania tej rury w chwili, kiedy my żeśmy się na to zgodzili, tak. Bo już nie jesteśmy partnerem. Dla tych krajów partnerem są Niemcy, jest Francja i coś mogą liczyć, że coś uzyskają z rozmów z nimi. A z nami? A może jeszcze ich zostawimy w pewnym momencie?
To jest
zostawimy, a nie mówiąc już o tym, że jest bardzo trudno już teraz, że większość to blokującą.
Że my nie... Bo... poprzez takie postępowanie i taką politykę my tracimy zaufanie jako państwo wobec innych państw. I to jest niestety widoczne, mocno widoczne, bo mogliśmy odgrywać znaczącą rolę, przynajmniej w tych państwach poza strefą euro. Mogliśmy i mieliśmy już taką pozycję, a teraz tą pozycję straciliśmy. Ale tu jeszcze pan mówił o tym, że ktoś inny decyduje. No myśmy o tym też mówili, że to exposé jest właściwie kalką tych exposé z innych państw, o tych emeryturach, o tym wszystkich, o tych potrąceniu tam różnych ulg. To wszystko inne państwa już przedtem wykonały, tylko też trzeba jeszcze zważyć na to, że w tych państwach, które to wprowadziły, bardzo szybko władze utraciły możliwość rządzenia tymi państwami.
Ja tutaj może...
Tymi państwami, prawda?
Tak, ale to tutaj dopowiem. A propos taka rzecz, może już jest późna godzina.
Ale mamy telefon, odebrałem jeszcze telefon od słuchacza.
Dość humorystyczna taka, bo na przykład zauważmy, że Włosi jak to wprowadzili, bo oni wszystko wprowadzili, tylko naprawdę...
Uchwalili.
Tak, wszystko uchwalili, tylko że już poprzednio to te uchwały były. I podwyższenie wieku emerytalnego też tam poprzednio było od 2026 roku. Więc te niektóre państwa to tak minikują i tak czekają. No nie, co się dalej wydarzy?
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica,
zawsze.
Mówi Zbigniew z Krakowa. Słucham no, z zapartym tchem tej audycji dzisiaj. I nawiązując do tej wypowiedzi pana, który z Podkarpackiego mówił, ja bym postawił takie właśnie pytanie do znakomitych tutaj wykładowców dla nas, prostych ludzi. Czy jest wykonany taki jakiś bilans, jakie zyski miało państwo polskie po 1989 roku z prywatyzacji? Takie podsumowanie. To jest jedna sprawa. Jakie są poza tym, jakie koszta są związane z przystąpieniem Polski łącznie z okresem akcesyjnym? No i jakie są wysokie składki roczne? To jest trzecia sprawa. I druga sprawa. A trzecia jest taka, mianowicie, czy po prostu my jesteśmy w stanie podsumować to i na tej podstawie wykazać społeczeństwu, tym wszystkim elektoratowi, prawda, obojętnie jaki by on nie był, że są tutaj w podsumowaniu są niekorzystne dla Polaków, ludzi, te decyzje, bo jeśli się nie wie, za ile co zostało sprzedane i jak to zostało wydatkowane te sumy, które niby w ten budżet są pakowane, a budżet jest wiecznie jest z dziurą i nie widać dna. To były moje trzy pytania. Kłaniam się i przychodzę na odbiór. Do usłyszenia.
Dziękujemy, panie Zbigniewie.
Nie wiem, czy na wszystkie odpowiemy. Pewnie nie. Ja już wprawdzie przeszłość jest rzeczą ważną, ale już może do tego bym się nie ustosunkował. Tylko pokażę, jaki może być mechanizm w przyszłości. No, Unia Europejska pracuje nad tą swoją słynną perspektywą na lata 2014-2020, bo Platforma w kampanii wyborczej obiecała nam 300 miliardów złotych, czyli w granicach tam 70 kilku miliardów euro z tego budżetu. Ale jeżeli popatrzymy z kolei na koszty polskiego państwa, to sama składka, ona będzie przez te 7 lat wahała się w granicach pomiędzy 3 a 4 miliardy euro rocznie, czyli razem przez 7 lat, zakładając średnio to 4 miliardy euro rocznie, sama składka będzie około 30 miliardów euro. Jeżeli do tego doliczymy koszty pakietu klimatycznego dla polskiej gospodarki, wynikającego w końcu z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to według takich wstępnych szacunków same koszty związane z wytwarzaniem energii wzrosną rocznie od 8 do 12 miliardów złotych, czyli to jest gdzieś tak 2-3 miliardy euro rocznie, wzrost kosztów wytwarzania energii i konieczność inwestycji ogromnych w sektorze energetycznym szacowana do roku 2030 na kolejne 60 miliardów złotych. Więc gdybyśmy to zsumowali, to z tytułu tych dwóch rzeczy, czyli składek i kosztów dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego, to te dwie sumy by się równoważyły. To, co Platforma obiecywała, że przypłynie do Polski z tego budżetu na cele rozwojowe i nasze koszty. No jeżeli dołożymy do tego no, gigantyczną administrację związaną z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, no choćby te trzy agencje, które funkcjonują w rolnictwie, a więc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, no to gdybyśmy doliczyli płace tych urzędników i wszystkie pozostałe koszty, no to wychodzi na to, że powoli zaczniemy do tego interesu dopłacać. No ale takiego rachunku niestety nikt w Polsce nie robi. A jak sądzę, po części Platforma nabrała Polaków w tych wyborach właśnie tym spotem wyborczym, w którym uczestniczył pan przewodniczący Buzek i pan komisarz Lewandowski, że tutaj Unia obsypie nas jakąś górą pieniędzy i przy pomocy tej góry pieniędzy zmodernizujemy Polskę, no przynajmniej na miarę Francji czy Niemiec.
Tam oczywiście jest kwestia dotycząca tego wątku europejskiego. Ja powiem tak, chciałbym być w jakiś sposób obiektywny. No, ta kwestia zadziałania tych automatycznych stabilizatorów koniunktury w okresie kryzysu, no to te fundusze w jakiś sposób się przyczyniły. Jest niewątpliwie, jesteśmy w pewnym okresie, rachunkowo jesteśmy na plusie, jeśli chodzi przynajmniej o te dwie perspektywy finansowe. Jak będzie dalej, to nie byłbym taki pewny. Oczywiście tutaj pan poseł poruszył kwestię pewnych uzgodnień. I jest pytanie, ja obawiam się, że przy polskiej słabości polskiego państwa, polskich elit, to czy my byśmy byli w Unii Europejskiej, czy byśmy byli poza, to obawiam się, że po prostu różne koncerny, grupy interesu, jeśli się nie dba o swoje interesy, to by wymusiły te całe pakiety klimatyczne. A chciałbym tutaj dołączyć w jakiś sposób te wszystkie wskazania. No, w fazie ich analizowania, no to wynikało wyraźnie, że grozi nam 100% wzrost cen energii, spowolnienie naszego wzrostu gospodarczego o 1,5 punktu procentowego rocznie. I ja moim zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej, jakiej my jesteśmy, nie wiem, czy niewłaściwym byłoby zaapelowanie do rządu w tym kierunku, żeby poprosił o jakieś moratorium na
derogację do roku 2020.
Do któregoś, ponieważ zauważmy, że cały ten pakiet to on, jak spojrzeć w aspekcie polityki...
To był podpisany przez Tuska w 2008 roku, ostatecznie zgodę wyraził.
No tak, ale wiemy o tym, że wcześniej były też i poprzedniego rządu po prostu też uzgodnienia, zresztą prezydent tutaj też się wypowiadał na ten temat, że z bólem serca, ale się godził. Ale to mówię, to świadczy o słabości naszych elit, ale zauważmy, dlaczego mówimy o tym opóźnieniu trochę. Bo naprawdę to ten cały pakiet, to on dobrze działa w sytuacji, kiedy ma na celu jakieś ograniczenie emisji w krajach tych wielkich, ludnych, Chinach i Indiach.
Jeśli te kraje są poza,
to wszystkie rachunki, nawet wierząc w to, że rzeczywiście mają jakikolwiek wpływ, to działają bardzo, to i tak po prostu nie przynoszą tego efektu. Z drugiej strony dla Chin czy dla Indii jest, ja byłem tam wielokrotnie w tych krajach, jest rzeczą niezrozumiałą dla nich, dlaczego my z krajów wysoko rozwiniętych, my chcemy utrzymywać ich wielkość i zamrozić ich globalną emisję, a nie na jednego człowieka. Bo to jest to uznawane za kompletnie niesprawiedliwe i rzeczywiście
oni trudność... do tego nie przystąpią.
Nie, i dlatego też póki nie zostaną zmuszeni, to tak samo jak na aprecjację Juana, oni po prostu na to
się nie zgodzą.
Na to się nie zgodzą. Dlatego też w sytuacji takiej, że jeśli te wielkie bloki tego nie chcą i wiadomo, że to jest nieskuteczne i w sytuacji olbrzymiego kryzysu, to właściwym byłoby zaapelowanie. Ja powiem jeszcze jeden argument, który moim zdaniem jest tutaj istotnym. Jednym z takich argumentów handlowych, i żal, że po prostu też na ten temat się nie dyskutuje, to jest fakt, że w ramach po prostu tego dostosowywania, no to jest sprzedawana z jednej strony ta technologia...
A to mowa francuska?
Tak, francuska, a ta inna, ta niemiecka i tak dalej. Głównie tworzą się zresztą nowe miejsca pracy. Jest sprzedawane do Polski.
Źródło energii.
Tak, ale zauważmy, że w tym momencie my tak, ani nie mamy tak naprawdę tej technologii, ani nie mamy tych źródeł pozyskania, ani później nie wiadomo, gdzie to po prostu byśmy mieli składować, a to, co jest kluczowe, to powoduje olbrzymie nakłady kapitałowe. Ale ma jeszcze drugi negatywny efekt. Opatrzność, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to jest zresztą, że to zadziała, w jaki sposób tym naszym nieszczęściu dała nam znak, bo my mamy
gaz łupkowy.
Mamy gaz łupkowy i żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście istnieje, to ja tam to jest rzędu 1 000 000 euro tylko na odwiert, co potrzeba gdzieś około 100 odwiertów, więc to nie są wielkie nawet nakłady, żeby sprawdzić, na ile po prostu on jest możliwy.
Silny, tak. Konkretnie.
I my mamy największe w Europie, niewiele, tylko mniejsze są złoża we Francji, więc możemy zostać tym Kuwejtem. Ale jeśli my nie opóźnimy tego działania, tego pakietu klimatycznego, to możemy być blokowani z pozycji właśnie europejskich, ponieważ najpierw będą, gdzie chciano nam się sprzedać, te inne technologie, które są bardzo kapitałochłonne i kosztowne. I dlatego też się nawet dziwię, dlaczego w tych projekcjach, w których się mówi o tym niebezpieczeństwie tego zadłużenia, nie uwzględnia się tego istotnego aspektu tak olbrzymich konieczności nakładów inwestycyjnych w tej sferze.
Minęła 1:30, ja przypomnę, że obiecaliśmy tutaj tym państwu, którzy z naszych gości, że macie się udawać już do domów, więc nie chcę przedłużać, ale bardzo ciekawe rozmowy, bardzo ciekawe te telefony, cały czas linie są, że tak powiem, rozgrzane, no ale to jest zawsze ten charakter, że mówimy niedokończone, a więc dużo jest jeszcze, by powiedzieć, natomiast czas nas ogranicza. Jeszcze pani mecenas Elżbieta Barys do tych telefonów ostatnich.
Ja tylko chciałam się odnieść do tego pakietu klimatycznego, proszę państwa, no to jest kompletna bzdura, jeżeli chodzi o tą emisję. To jest wymyślone po to, żeby nakręcić wielki biznes dla tych państw Europy Zachodniej, zwłaszcza w technologiach tych bioenergetycznych, co Niemcy się specjalizują i oni nam będą sprzedawać technologię. Dla Francuzów, którzy chcą wysprzedać swoją starą technologię atomową, no my musimy patrzeć jednak perspektywy. Myśmy już to przeżyli. Cukrownie, prawda? Chociażby cukrownie. No po co to wszystko? Przecież oni nam te wszystkie, ten cały złom przywieźli tutaj do nas. I tak w każdym przemyśle to robią. A teraz, żeby to miało szerszą skalę i żeby nakręcić wielki biznes, no to włączają także inne państwa i na tym zarabiają. No my niestety, podporządkowując się i mówiąc tak, tylko, prawda, Unii Europejskiej, nie wykazujemy tych absurdów, które oni wymyślają po to, żeby swój biznes nakręcać, no to niestety na tym cierpimy. Ale pan jeszcze pytał na temat, ile my z tej prywatyzacji. No my z tej prywatyzacji to tylko straciliśmy. Myśmy nie zarobili, a te pieniążki blade, które wpłynęły za ćwierć darmo sprzedanego majątku, to zostały przejedzone, ich nie ma. Bo proszę pana, no chociażby popatrzmy tutaj na tą perłę, jaką jest polska miedź. Sprzedaliśmy akcje tej firmy za 100 zł. Dzisiaj one są warte 160. A przy wielkiej inflacji światowej ceny wszystkich kopalin pójdą w górę, bo to jest jedyna realna wartość. To jest jedyna realna wartość. I ceny wszystkich kopalin pójdą w górę. Także my w zasadzie na każdym ruchu tracimy, ale tu nam rząd serwuje, że mamy odkupować banki, które, prawda, mają ogromne straty. Więc no, robią z nas naprawdę no, mało inteligentnych, że my nie rozumiemy, o co chodzi, i tak sobie wyobrażają. Ja nawet kiedyś zarzuciłam mediom, że po prostu tak manipulują informacjami, tym mediom, które funkcjonują, że tak, no to oni mówią, no tak, ale jak pani mówi, to pani tylko straszy. Ja mówię, nie, ja ostrzegam, jeżeli mają takie fakty się zdarzyć, to ludzie muszą być na to przygotowani, żeby oni też wiedzieli, co swoimi środkami zrobić, co ze swoimi oszczędnościami zrobić, jak się w ogóle poruszać w tym wszystkim.
Pani mecenas Elżbieta Barys i ostatnie głosy.
Jak wygląda w Polsce prywatyzacja, to najlepiej zobrazować to na przykładzie PZU. W 2000 roku zostało sprzedane 30% tej firmy za 3 miliardy złotych. Zresztą nabywca Eureko nie wyłożył wcale własnych pieniędzy, tylko pieniądze pożyczone, które później spłacał z zysków samego PZU. To była kwota 3 miliardów złotych. Jak ostatnio pan minister Grat ogłosił sukces, że Eureko wycofuje się z PZU w zamian za koncesję ze strony Skarbu Państwa, mówiąc wprost, odszkodowania, to gdybyśmy całość policzyli tych odszkodowań, odpraw i wreszcie tego, co uzyskało Eureko ze sprzedaży swoich akcji, to byłaby to suma około 15 miliardów złotych. Więc Eureko podtrzymało akcje PZU no, przez mniej więcej 10 lat i z 3 miliardów, które zainwestowało nie swoich pieniędzy, wywiozło przynajmniej 15 miliardów żywego pieniądza. Tak wyglądała prywatyzacja PZU i teraz odzyskaliśmy wprawdzie PZU, ale jesteśmy lżejsi o te 15 miliardów złotych i jak słyszymy, Skarb Państwa przygotowuje PZU do ponownego procesu prywatyzacji.
Panie ministrze.
I moim zdaniem to, co jest kluczowe, to jest to, że po to, żebyśmy przetrwali jako naród, my możemy ponosić jakieś porażki. W historii naszej były one nawet, można powiedzieć,
dotkliwe
i częste, ale po to, żeby przetrwać, to trzeba po prostu, substancja narodowa może istnieć. Jeśli my nie będziemy mieli dzieci, to nie tylko nie przetrwamy tam ekonomicznie, będziemy mieli dużo, dużo rozczarowań, gdy zaczniemy chorować albo myśleć o przejściu na emeryturę. Będziemy mieli dużo rozczarowań i niezadowolenia ze względu na nasze warunki materialne, ale to, co jest kluczowe, my po prostu rozpłyniemy się w tej masie europejskiej. Te wszystkie założenia, które mówią o tym, że nas ma być pod koniec tego wieku 17 milionów, to tak naprawdę to są palcem na wodzie pisane. Dlaczego? Ponieważ jeśli nadejdzie jakaś grypa, jakieś nieszczęście, jakieś drobne, to najprawdopodobniej te dziesiątki milionów po prostu tych staruszków, ja nie chcę już mówić o tych 14, co jest zakładane, 14 milionów, 4 miliony tych 80-latków, ale i innych, to po prostu tak będzie. Bilans zamknięcia może się okazać taki właśnie jak po tsunami w Japonii. Kiedy to się okazało nagle, że tak naprawdę to zginęli starsi ludzie. 60% to byli powyżej 60-latków. Bo jeszcze ci młodsi, to nawet jak jest nieszczęście, to oni mnie zdołali uciec, bo zresztą tam jest system po prostu jest bardzo sprawny i nawet dzieci mają na chodniku, jak mają uciekać do góry i w jaki sposób mają uciekać. Ale nagle się okazało, że ci, co stracili, to tak naprawdę to ci starsi ludzie. Więc powiem tak, z jednej strony no to wydaje się, że to powinno być nasze skupienie się wokół jednak Kościoła, po Kościół niezależnie przez te nasze 1000 lat zawsze był tym ogniskiem i tym centrum życia państwowego, nawet w ciężkich, najcięższych czasach. To jednak wychowywanie młodego pokolenia, no ale też i dbanie o to, żeby w naszych rodzinach miejsce dzieci nie zapełniały dwa inne elementy. Instrument finansowy w postaci raty kredytu i drugi to pies na jako coś, co możemy się, kim możemy się tak naprawdę zająć.
Dziękuję bardzo za te godziny spędzone z naszymi słuchaczami. W Radiu Maria i Telewizji Trwa naszymi gościem byli pan minister Cezary Mech, pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, pani mecenas Elżbieta Barys. Dziękujemy, no i mówimy, że będziemy do tych tematów na pewno niejednokrotnie wracać.
Czy Szczęść Boże, dobranoc, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże. I pozdrawiamy gorąco i dziękujemy wszystkim słuchaczom za też włączenie się do naszych rozmów poprzez telefony do tej audycji. Państwo, 1:41, obiecywana homilia, którą dzisiaj wygłosił, wczoraj wygłosił na Jasnej Górze ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała prowincji warszawskiej redemptorystów. Była to msza święta dziękczynna za ocalenie właśnie wtedy 1 listopada tegoż lotu z Nowego Jorku do Warszawy. Tam byli obecni też pasażerowie, no i ojciec Piotr celebrował tę Eucharystię na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Posłuchajmy homilii, która została wczoraj właśnie wygłoszona.
Kochani ojcowie Paulini, czcigodni kapłani, drodzy pielgrzymi zgromadzeni w tej kaplicy jasnogórskiej przed cudownym obrazem, przed naszą królową i matką, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie telewizji Trwam. Przyjdź królestwo Twoje. Te słowa wypowiadamy prawdopodobnie kilka razy każdego dnia. Nie zawsze zdając sobie sprawę, nie zawsze reflektując, nie zawsze wyobrażając sobie, o jakim królestwie jest w tych słowach mowa. Czy to może królestwo rządzone twardą ręką? Czy to królestwo, tak jak słyszeliśmy w bajkach w dzieciństwie? Czy to królestwo, które jest rządzone przez króla? Bardzo trudno nam sobie to wszystko wyobrazić. I nie jesteśmy jedyni, którzy mają z tym problem. Już uczniowie Jezusa, umiłowani przyjaciele, wyobrażali sobie Jezusowe Królestwo na ziemski sposób. Bo oto matka przyszła do Chrystusa i mówiła: spraw, by ci dwaj moi synowie usiedli, jeden po twojej lewicy, drugi po prawicy, w twoim królestwie, gdzie będziesz rządził, gdzie będziesz dzielił, gdzie będziesz wydawał dekrety. Nawet i Piotr, kiedy Chrystus powiedział, że musi iść do Jerozolimy i cierpieć, i być wydany, i ukrzyżowany, Piotr wziął Chrystusa na bok i powiedział: nie przyjdzie to na ciebie. Bo inaczej wyobrażał sobie Jezusowe Królestwo, na sposób ziemski, przyziemny. I Chrystus powiedział do niego bardzo mocne słowa: zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślisz po ziemsku. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, może nas napawać gęsią skórką albo dreszczem na kręgosłupie. Nie tylko dlatego, że uświadamia nam, że kiedyś staniemy przed Bogiem twarzą w twarz, w całej prawdzie, ale uświadamia nam, że każdy nasz gest, najdrobniejszy, że każda myśl, że każda intencja, że każdy zamiar jest Bogu znany. Największym przewinieniem ludzi XXI wieku jest fakt, że staliśmy się obojętni. Możemy włączyć telewizor i z obojętnością patrzeć na kolejny militarny konflikt na świecie. Możemy włączyć radio i słuchać, że każdego roku 2 miliony dzieci umiera z głodu. Możemy słyszeć o przelanej krwi, o gwałtach, rozruchach, niesprawiedliwości i być kompletnie obojętni. To nie u nas, a co mnie to obchodzi? To gdzieś tam. A czy przypadkiem tej obojętności nie doświadczamy my sami? Czy nie czujemy się zapomniani? Przyjdź, królestwo Twoje. To znaczy dostrzec w każdym bracie i siostrze jego oblicze. Dobrego pasterza, który prowadzi stado, który troszczy się o powierzone owce, leczy, nosi na ramionach i w końcu oddaje życie. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, Bóg w szczególny sposób ukochał człowieka ubogiego i poniżonego. Wszystkie karty Pisma Świętego o tym świadczą, że Bóg kocha każdego człowieka, ale szczególnie kocha ubogich, poniżonych i zapomnianych. I Bóg ujmuje się za głosem tych, którzy są deptani. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, byśmy potrafili nasze życie przeżywać jako członkowie tego Królestwa. Królestwa pokoju, sprawiedliwości, nadziei, miłości, przebaczenia. Abyśmy stali się członkami tego Królestwa i zaczęli patrzeć sobie w oczy, i zaczęli traktować się jak bracia i siostry. bo byłem głodny, bo byłem spragniony, bo byłem uwięziony, bo mam rodzinę wielodzietną, bo jestem starym, schorowanym człowiekiem, bo życie mi się troszeczkę pogmatwało, bo jestem młodym studentem, który pragnie szczęścia i pracy, i domu, bo jestem matką, bo jestem ojcem, bo jestem kapłanem, bo jestem zakonnikiem. Niełatwo jest przeżywać codzienność w tym klimacie Królestwa Bożego. Łatwo jest się poddać, dostosować, powiedzieć, a co ja mogę? Przecież to ode mnie nie zależy. A właśnie, że przeżywanie Bożego Królestwa polega na tym, by stać się odpowiedzialnym za to Królestwo. W mojej rodzinie, w mojej szkole, w mojej parafii, w mojej miejscowości, w moim klasztorze. Aby stać się odpowiedzialnym za to, co Chrystus nam powierzył. To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem. A więc miara miłości. Jaka jest ta miara miłości? Zabrzmi to filozoficznie, ale wszyscy zrozumieją. Miarą miłości jest miłość bez miary. Miłości nie można założyć wędzidła i cugli. Miłości nie można wymierzyć podatkiem, zasiłkiem, prawem. Miłość wymyka się temu, co ludzkie, temu, co widzialne, temu, co namacalne. Bo taki jest Bóg. Przyjechałem tutaj, aby złożyć Bogu dziękczynienie za to, że przeżyłem wypadek lotniczy na lotnisku Okęcie 1 listopada bieżącego roku. Ja i inni. I mówię to w całej pokorze i szczerości. Dzisiaj media już o tym nie mówią. Bo to przestało być tak zwanym newsem. Przestało być chodliwym towarem, który trzeba rzucić na ekran i podpisać. A co z tymi ludźmi, którzy to przeżyli? To wszystko dokonało się w ich sercach i w ich umysłach i pozostanie tam na zawsze. I trzeba dziękować człowiekowi. Ale trzeba dziękować Bogu za wszystko. Również za to ocalenie. Czy to cud? Nie wiem. Ale wiem, że Bóg był z nami. Że Bóg jest zawsze z nami. Że Bóg kocha tych, którzy są w potrzebie. Bo takim jest Jego Królestwo, które biegnie przez nasze serca, przez miłość, tą bez miary. Myśmy się umówili, że 2 + 2 to jest 4, że minuta ma 60 sekund, że godzina ma 60 minut, że tydzień ma 7 dni. I na podstawie tych praw chcemy rządzić światem. A kiedy przychodzi nam mówić o Bożej miłości, o Bożej opatrzności, to jakieś to takie niedobre dla mediów, dla dziennikarzy. Jakieś takie niedobre na ekran, no bo niepoliczalne, no bo niewidzialne, no bo tajemnicze, bo nie zaskakuje. Ja nie wiem, czy to cud, ale wiem, że Bóg był z nami i zawsze jest, bo On przychodzi do nas ze swoim królestwem. Przyjdź, królestwo Twoje. Kochani, ci, którzy są tutaj i ci, którzy na nas spoglądają, Jezus Chrystus, dobry pasterz, uczy nas dzisiaj tej miłości bez miary i przypomina nam, byśmy w sobie odnajdowali naszą godność, bo ona jest naszą siłą. Nawet jeśli ktoś chce nas podeptać, pogrążyć i wykorzystać. Nasza siła jest w naszym sercu. I my należymy do Króla, który jest Panem Panów i Królem Królów. Stajemy dzisiaj przed naszą Matką. Prosimy Cię, Maryjo, abyś wglądnęła w głębie naszych serc, abyś tam odnalazła nasze dziękczynienie i nasze oddanie, abyś spojrzała na nasze rodziny, na nasz naród i naszą ojczyznę. W tych trudnych czasach pragniemy zawierzyć się Tobie i Twojemu Synowi. Tak, jak to czynimy słowami, które wypowiadamy każdego dnia. Niech przyjdzie Twoje Królestwo i niech zagości w naszych domach i w naszym narodzie. Amen.
Wysłuchaliśmy homilii, którą wczoraj wygłosił w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji Redemptorystów.
Ile razy myślałeś, gdzie Twoje miejsce? Ile razy pytałeś, gdzie jest Twój dom? Czy do domu już pora, czy może jeszcze przezimować, przeczekać kolejny rok? Może nadszedł już czas, by określić Cię wreszcie? Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas? Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi? Gonisz wiecznie przed siebie, czasu nie liczysz, odpowiedzi na niebie szukasz wśród gwiazd. Czy do domu już pora, czy może właśnie Twoje miejsce jest tutaj, gdzie ziemia ta? Może nadszedł już czas, by określić się wreszcie? Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas? Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi?
serce, które wciąż śpi. Może nadszedł już czas dokreślić je wreszcie. Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas. Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi.
W Polsce jest godzina 2 po północy.